Wracamy po przerwie. Profesor Przemko Tyljanowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet w Leuven w Belgii. Ta pierwsza część rozmowy, jak Państwo pamiętają, była nieco może ogólna. Teraz chciałbym nieco bardziej sprecyzować, żeby ta nasza rozmowa o nauce albo o poszukiwaniach w nauce była bardziej konkretna. Ty zajmujesz się bardzo często w swoich naukowych poszukiwaniach, dociekaniach, researchu kośćmi. Osteoporoza to jest również jedna z tych chorób, które, tu celowo używam kolokwializmu, dopada bardzo szerokie grono społeczeństwa, jak świat długi i szeroki.
Osteoporoza, osteoartroza, mamy różnego rodzaju złamania, które nie chcą się zrosnąć. Pamiętaj, że my chodzimy dzięki kościom. Więc te kości są bardzo ważne w naszym życiu od początku do końca. I proces starzenia, szczególnie u kobiet, powoduje osteoporozę. Artroza, czyli zniszczenie chrząstki w kolanach czy w biodrach. Jest wiele czynników, które do tego prowadzą. Czynnikiem, o którym zapominamy, to jest na przykład nadużywanie kolan, jak się jest młodym. O tym się nie myśli. Ale jak sobie pomyślisz o piłkarzach, koszykarzach i tak dalej.
Biegaczach,
którzy w wieku lat 50-60 mają, wiesz, poniszczone kolana. Rzeczywiście, ale to jest choroba, myślę, żebym ją nazwał cywilizacyjną, bo naprawdę dotyczy milionów ludzi na całym świecie i choroba specjalnie nie wybiera. I zaskakujące jest to, że nie ma jakiegoś takiego cudownego lekarstwa dzisiaj, które by po prostu tą chorobę wymazało. To nie ma takiego jak w przypadku, wiesz, infekcji bakteryjnej, bierzesz antybiotyk i generalnie, tu jest, wiesz, duże generalnie, ale generalnie jesteś zdrowy, tak? A w przypadku osteoporozy czy artrozy nie ma takiej jednej pigułki. Szczególnie w przypadku artrozy, bo tam trzeba odbudować chrząstkę. Chrząstka sama nie bardzo chce się odbudować. Są różnego rodzaju wysiłki oparte na biomateriałach, na komórkach macierzystych i tak dalej. Są różnego rodzaju próby kliniczne. I zaskakujące jest to, że na przykład u jednej grupy pacjentów to zadziała, u drugiej nie. Pytanie dlaczego? No i zaczynamy nowy research, widzisz. I to tak się kręci.
To za chwilę o tym nowym researchu, ale ktoś powie, hola, hola, profesorze, są rozwiązania, można sobie wstawić endoprotezę i pozamiatane.
A można, oczywiście, że można. Można sobie wstawić endoprotezę i to jest, uważam, bardzo duże osiągnięcie chirurgii. Można sobie wstawić kawałek tytanu w kolano czy w biodro. I generalnie tak jest to rozwiązanie. Szczególnie w przypadku takim już, że pacjent nie może po prostu wręcz chodzić, bo go tak boli i wszystko jest tak poniszczone. Czy jest to długotrwałe rozwiązanie? No tu zaczynamy wchodzić w szarą strefę, bo już zaczyna się, że no, może niekoniecznie, nie dla każdego, że może po 10 latach trzeba z tą endoprotezą coś zrobić. Pamiętaj, że żyjemy coraz dłużej. Kiedyś 60-70 lat to była stara osoba, dzisiaj 80, 90 nie jest już czymś zaskakującym, tak? Jeżeli robimy sobie endoprotezę w wieku lat 60, no to jest mała szansa, że do 90 ta endoproteza dociągnie. A poza tym pamiętaj, że każda operacja jest obciążeniem dla pacjenta. Jeżeli możemy uniknąć operacji, jeżeli możemy uniknąć tych całych procedur i zamiast tego znaleźć właśnie tą magiczną kulę, która zatrzyma czy cofnie proces, no do tego dążymy. To byłoby też tańsze. Wiesz, endoprotezy. Myślę o kosztach znowu. Pieniądze. Koszty służby zdrowia. Wstawienie endoprotezy jest o wiele, wiele droższe niż łyknięcie pigułki, tak?
Ale jak tę pigułkę, albo inaczej, co ta pigułka może takiego, cudzysłów, cudownego zawierać, że ta wytarta chrząstka, która już uległa zniszczeniu, zacznie się odbudowywać. Wydaje się to tak na prosty rozum dość karkołomne.
Wiesz co, i tak i nie, ponieważ już mamy pewne sukcesy w tej dziedzinie. Otóż mamy w naszym ciele śpiące komórki macierzyste. Sztuka polega na tym, żeby pobudzić właściwe komórki we właściwym miejscu w taki sposób, żeby nagle się nie okazało, że mamy nowotwór. Pobudzić właściwe komórki we właściwym miejscu i żeby one robiły tą pracę. To nie to, że my mamy łykać pigułki bez przerwy. Są badania, niedawno byłem na konferencji, gdzie były one prezentowane, gdzie można pobudzić te kilka, ich nie ma wiele, te rzadkie komórki macierzyste w zniszczonej chrząstce, żeby zaczęła tą chrząstkę odbudowywać. Czy to się dzieje w tydzień? Nie. Ale po roku możesz mieć na tyle odbudowaną chrząstkę, że nie jest ci potrzebna endoproteza. To się dzieje. To się dzieje powoli i tak jak mówiłem, coś bardzo ważnego. Nie u każdego pacjenta ta sama procedura będzie działać. Dlaczego? Bo my się genetycznie różnimy.
Czyli to znaczy, że każdy pacjent teoretycznie powinien być na tyle precyzyjnie zbadany wstępnie, żeby mieć tę pewność czy przypuszczenie, że coś zadziała lub nie?
Bardzo dobry komentarz, ponieważ jest już na to nazwa. Nazywa to się spersonalizowana medycyna. I ta spersonalizowana medycyna to nie znaczy, co byłoby takie fajne, że przychodzisz do lekarza, on mówi cześć, jak się czujesz i podchodzi do ciebie personalnie. To nie chodzi o tą spersonalizowaną medycynę, tylko o tą, że nasze jesteśmy genetycznie od siebie różni. Metabolicznie jesteśmy od siebie różni. To samo rozwiązanie nie działa, to nie jest tak jak t-shirt, one size fits all, tak? To jest naprawdę handcrafted. Robi to na dzień dzisiejszy trochę droższe, ale tak jak mówię, w perspektywie oczekuję, że to będzie, wiesz, bardziej rutynowe. Natomiast ta spersonalizowana medycyna sprawia, że jak ja rozumiem molekularną stronę pacjenta, ja tak mogę dopasować terapię, że ten pacjent rzeczywiście to poczuje. Powiem ci odwrotnie, na przykład jest takie schorzenie reumatoidalne, zapalenie stawów, i jest fantastyczny sposób na jego leczenie. Te spuchnięte stawy, ta opuchlizna znika, wiesz, w godziny, ale to nie działa u palaczy. Więc palacze nie dostają tego rodzaju lekarstwa, bo wiadomo, że nie zadziała. Metabolizm. Naprawdę spersonalizowana medycyna jest czymś bardzo takim modnym, może bym powiedział, od 10 lat, jak nie więcej. I są w tym kierunku duże postępy też. Rzeczywiście jesteśmy różni. Nie ta sama pigułka działa u tej samej osoby.
Mówisz rzecz niezwykle ważną i ciekawą, bo nie będę chyba w błędzie, jeśli powiem, że w większości z nas ta spersonalizowana medycyna głównie kojarzyła się z onkologią.
No więc właśnie, nie. Z onkologią, bo każdy nowotwór jest inny. Nawiasem mówiąc, wracając do rybki, piękny artykuł ukazał się parę miesięcy temu, powiedzmy, wprowadzający koncept tak zwanej zebrafish avatar. Avatar to znaczy jakaś taka odzwierciedlenie ciebie, kopia ciebie. Otóż Rita Fior stworzyła taki system, gdzie ona bierze komórki od pacjentek. Tutaj chodzi o nowotwór piersi. Pamiętaj, że w przypadku nowotworów nie tylko nowotwór zabija, ale i chemoterapia, tak? Więc my byśmy chcieli tak zrobić tą chemoterapię, żeby była najmniej szkodliwa. Otóż ona wzięła komórki od pacjentek, włożyła do rybek, przetestowała na komórkach z pacjentek w rybkach różnego rodzaju chemoterapię, dobrała taki reżim, który dla danej pacjentki był najlepszy. To jest najbardziej spersonalizowana medycyna. Dała to tym pacjentkom, ich było 12, i wszystkie zostały wyleczone. Rozumiesz, jaki to jest postęp? I to się dzieje. To się dzieje dzisiaj. Jeżeli wracamy teraz do tej spersonalizowanej medycyny, to jest nowotwór. Natomiast cukrzyca, choroby, wiesz, neurologiczne, psychiatryczne. Wiesz, niektórzy z nas mają podatność na zawał serca, niektórzy nie. Niektórzy z nas mają podatność na to czy na tamto. Ta spersonalizowana medycyna dotyczy wszystkiego. Metabolizm wątroby u nas jest różny. Inaczej będziemy odpowiadali na toksyny. Jedni z nas mogą coś, inni nie mogą, bo nie mają jakiegoś genu, czy mają jakąś zmianę w genie, która sprawia, że ten gen jest mniej sprawny. Ta spersonalizowana medycyna robi tą medycynę o wiele bardziej wydajną. Tu nie ma tak, że mam rozwiązanie medyczne i 60% pacjentów mogę wyleczyć. Nie. Ja tu mam rozwiązanie medyczne, gdzie ja wyleczę 100% pacjentów, ale każdego inaczej.
Ale co należy brać pod uwagę przy takim personalizowaniu pacjenta? Powiedziałeś o palaczach, ale jest szereg innych czynników, choćby miejsce zamieszkania, klimat, w jakim żyjemy, styl życia, jaki uprawiamy, podatność na te czy inne nie tylko używki, ale i,
już sam widzisz,
i nawet dietę.
Już sam widzisz, research nie ma końca. Sam dałeś sobie odpowiedź na to pytanie. Powiem ci coś takiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek jadłeś produkt białkowy, mleczny, produkt mleczny, przepraszam, produkt nabiałowy, o. Produkt nabiałowy zrobiony w Chinach.
Chyba mi się nie zdarzyło.
Nie zdarzyło. A zastanawiałeś się dlaczego?
Dlatego, że to jest niepopularne w Chinach.
Ale czy pomyślałeś dlaczego?
Genetyka.
Większość Azjatów ma nietolerancję do laktozy. Mają taką mutację. Ponad 90% populacji azjatyckiej nie może jeść produktów nabiałowych, bo ma mutację, źle to znosi. 5% populacji norweskiej ma tą samą mutację. Dlatego na przykład w Europie u nas sery, wiesz, są bardzo popularne, bo my tej mutacji nie mamy. Możemy je jeść i bardzo smakują. Azjaci już sobie z serami tak dobrze nie poradzą. A jest wiele innych takich przykładów. Tolerancja na alkohol. Azjaci nie mają tej tolerancji, bo mają mutację w jednym z genów, który sprawia, że alkohol nie jest poprawnie metabolizowany. I po jednym kieliszku wina oni się robią czerwoni. To jest reakcja wręcz, wiesz, zatrucia.
Alergiczna?
Zatrucia, bardziej bym powiedział. Natomiast do czego zmierzam? Że widzisz, to są takie przykłady. Czasami się nie zastanawiam, dlaczego oni nie jedzą sera, bo nie lubią. Nie lubią, bo jakby zjedli, to by naprawdę go nie polubili, tak? Więc, a to jest jeden z przykładów. I teraz widzisz, mamy research, gdzie mieszkamy, jakiej jesteśmy etniczności, tak? Chcę ci przypomnieć, że na przykład syfilis w Afryce przebiega w tamtej populacji, przebiega na zasadzie lekkiego przeziębienia. U nas jest chorobą śmiertelną. I to jest mnóstwo takich przykładów. I chciałbym ci powiedzieć, że na tym właśnie polega research, że my nie wiemy, ale zbieramy dane, analizujemy. Powoli się pewne rzeczy pojawiają. Powoli dieta się okazuje. Bardzo modnym i słusznie jest koncept bakteriomu. Bakterie, które mamy w sobie, bardzo często decydują o na przykład otyłości. I jest taki sposób walczenia z otyłością poprzez przeszczepy bakteryjne. Czyli w ogóle bez, wiesz, dużo się dzieje i to odkrywamy nowe rzeczy. Bakteriomy, dieta, wiesz, na przykład na północy Europy dzień jest bardzo długi, latem bardzo krótki, czyli to ma wpływ na naszą gospodarkę hormonalną. W strefach podzwrotnikowych jest inaczej. To wszystko, każda jedna rzecz, która jest zmienna, może mieć wpływ. Czy wiemy, która i jak istotny? Nie, ale to się nazywa research.
No dobrze, ale w takim razie, jeżeli jest tak ogromna różnorodność i tak wiele ścieżek i tak wiele możliwości sam organizm przez swą indywidualność stawia, to czy jest możliwe dobranie właściwej terapii, skoro czas na wynalezienie, odkrycie, dojście do tych wszystkich niuansów, o których wspomniałeś, no właściwie to jest, przepraszam, droga przez mękę.
Wiesz, droga przez mękę, droga przez ciekawość, wracając do tych rybek i nowotworu piersi u kobiet, tradycyjnie dobranie właściwej chemioterapii dla pacjentki potrafi trwać rok, pół roku, rok. Czasami niestety, zanim dobierzemy tą terapię, już nie ma jej komu dawać, tak? U rybek zabrało to 2 tygodnie. Rozumiesz różnicę? Ja po 2 tygodniach wiem, co dać pacjentce.
No dobrze, ale ktoś powie, no rybka ma 3-4 centymetry.
Ale to są i komórki tej pacjentki u rybki. I ja wracam do kliniki i wszystkie moje pacjentki są wyleczone, tak? To zostało opublikowane w Nature niedawno. Czyli ja skracam ten proces dramatycznie. Ja myślę, że nie zaczynajmy dnia od tego, co jest niemożliwe, bo nawet nie wyjdziemy na zakupy. Tylko raczej zaczynajmy dzień od tego, jak ugryźć dany problem. I są pewne cele, są pewne nasze wyobrażenia, które weryfikujemy prowadząc badania. Na przykład możemy sobie pomyśleć, no może, hipotetycznie, może na przykład jedzenie surowego mięsa wpływa w ten czy inny sposób na ten proces leczenia. Robimy badania, duże populacyjne badania i po 3 latach się okazuje, że nie, nic z tego. Po prostu jest taki ładny angielski idiom, który po polsku można by przetłumaczyć, naszczekaliśmy pod złym drzewem, tak? Ale to jest research. Tylko wiesz, mnóstwo laboratoriów na świecie to robi, mnóstwo pieniędzy w to idzie, ponieważ my wiemy historycznie i mamy ku temu podstawy, że to nie jest wydatek, tylko inwestycja. I na sam koniec mamy już na rynku rzeczy, które rzeczywiście obniżają koszty leczenia, poprawiają komfort i jakość życia, wydłużają to życie u pacjentów. Wydłużają nie w sensie, że ktoś po prostu żyje, ale ktoś, kto zachowuje mobilność, sprawność psychiczną i tak dalej.
No tak, tylko ktoś powie, no dobrze, ale wy naukowcy w laboratoriach macie na to czas. Specjalista tego czasu nie ma. On z tego czasu zostanie, jeżeli nie rozliczony, to przynajmniej może mieć jakieś poczucie, nie chcę powiedzieć przegrane i klęski, tak? No ale jakieś porażki.
Wiesz, na tym polega wielotorowość tego wszystkiego. Mamy specjalistę w klinice, który robi naprawdę co może z instrumentami, które mu są dane do ręki. A on nie wie, czy w przyszłym tygodniu nie pojawi się nowy instrument, który jest produktem 20 lat badań, tak? Czyli my mamy naprawdę wielotorowość. To nie to, że specjaliści siedzą i nic nie robią. Broń Boże, wręcz przeciwnie. Robią bardzo dużo w ramach tego, co jest im dane do ręki, tak? Wymyślają też czasami własne narzędzia. Natomiast takie wyniki badań, na nie się czeka, ale nie czeka się poprzez nierobienie niczego. Specjaliści robią swoje, my robimy swoje. W momencie, kiedy jest coś nowego, pokazujemy specjaliście i potem on to weryfikuje klinicznie. To, że my znajdziemy coś fantastycznego, wcale nie znaczy, że specjalista powie, wiesz, no to jest bardzo dobre, ale w praktyce i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko naprawdę ręka w rękę. To jest, specjaliści są bardzo ważni. Specjaliści, którzy rzeczywiście patrzą na pacjenta w taki sposób, kim ta osoba jest metabolicznie, genetycznie i tak dalej, a jednocześnie robią to, co mogą i uważam, że coraz częściej pacjenci z tego coraz bardziej korzystają.
Kiedyś mi powiedziałeś, wbrew temu, co niejako napisał Jonasz Koft, a może inaczej. Kiedyś mi powiedziałeś, nawiązując niejako do mojego pytania o słowa Jonasza Kofty, kiedy się dziwić przestanę, ty się nie przestaniesz dziwić, tak jak mi wtedy powiedziałeś, ale może to też wynika z tego, że pomimo tego, co wszyscy robią naukowcy w laboratoriach, to ludzki organizm jest na tyle genialny, że on i tak będzie was wyprzedzał i tak choroby te, czy nowotworowe, czy artroza, czy schizofrenia, czy cukrzyca, będzie szukała takich swoich rozwiązań, tych negatywnych, żeby jednak być krok przed wami.
Bardzo antropomorficznie do tego podszedłeś. Nie ma nic cudnego czy niezwykłego w organizmie ludzkim. Jest tak samo cudny i niezwykły jak organizm muszki owocowej. Czy nicienia, który ma 996 komórek i my wiemy dokładnie, co każda robi. Tak? Nie ma cudów. Jest po prostu taki ogrom zmiennych, że żeby zrozumieć, jak to wszystko działa, wymaga to pracy. Żeby tak ci to troszkę zilustrować, jeżeli ja ci powiem, że x plus 2 równa się 3, no to wiemy, że x to jest 1, tak? Ale jeżeli ja ci powiem, że x plus y równa się 3, no to nie wiesz. A ilość zmiennych i sposoby, w jakie my prowadzimy badania, czasami te badania są bardzo skomplikowane, nie dlatego, że temat jest skomplikowany, tylko że jest tyle zmiennych, które musimy kontrolować, żeby właśnie uprościć to do x plus 2 równa się 3, że słuchaj, organizm ludzki, tak jak każde inne zwierzę czy roślina, po prostu jest. My badamy, jak on jest zbudowany i ta część anatomiczna, wiesz, to było kilkaset lat na przestrzeni dziejów, kilkaset lat ciężkiej pracy. Anatomicznie już, że tak powiem, ogarniamy te rzeczy. Natomiast molekularnie, metabolicznie dopiero się pojawiają narzędzia, które nam pozwalają. Wiesz, na przykład sekwencowanie następnej generacji. 30 lat temu sekwencjonowanie 3000 zasad trwało 2 lata, 2,5 i w zasadzie było podstawą do doktoratu. Dzisiaj na przykład w Leuven mamy maszynę, która sekwencjonuje 96 ludzkich genomów. Każdy z nich ma 3,5 biliona zasad. Sekwencjonuje te 96 genomów, no wiesz, w kilka dni. Tak? I koszt tego jest naprawdę, wiesz, kiedyś sekwencjonowanie genomu, pierwszy genom został sekwencjonowany za chyba miliard. Potem sekwencjonowanie genomów to już było, no powiedzmy, 20-30 tysięcy euro. Dzisiaj ja mam miejsca, gdzie ja genom sekwencjonuję za 700 euro. Niedługo ja będę mógł to sekwencjonować w gabinecie, wiesz. Lekarz po prostu pobierze próbkę krwi, wsadzi do maszyny, przegada z pacjentem, jak był weekend, i będzie miał w tym czasie wynik, tak? Tak to szybko idzie. Jesteśmy fantastyczni w generowaniu informacji, nie jesteśmy tak dobrzy w jej procesowaniu, bo my dostajemy mnóstwo informacji. Czasami, wiesz, no trudno jest znaleźć powiązania, które tam są. Próbujemy używać sztucznej inteligencji, która jest o tyle nieporozumieniem, że to jest model statystyczny. Sztuczna inteligencja nie wymyśli nic. Ona może coś ogarnąć, czy znaleźć jakieś zależności. Ona, no wiesz, nie zaproponuje hipotezy dzisiaj. Zobaczymy, co będzie jutro. Ale ta ilość danych, które my generujemy, widzisz, bakterie, metabolizm, dieta, tak jak mówiłeś, klimat, to są wszystko zmienne, które wpływają na to, jak dany pacjent odpowie na dane lekarstwo. Wiele z tych zmiennych jeszcze nie znamy, ale wiemy, że one są, czyli wiemy, czego szukać. Nie ma tu tajemnic, to są po prostu jeszcze rzeczy nieodkryte.
I te drzwi są, będą cały czas otwarte, kolejne i kolejne.
Tak, wiesz co, taką sobie pomyślałem analogię. Idziesz do Lasów Kozłowieckich i je znasz, i sobie chodzisz tu i tam i mówisz, o Jezus, znam ten las jak własną kieszeń. Idziesz ze znajomym, który mówi, słuchaj, wiesz co, tu jest takie jedno miejsce, chcę ci pokazać. Idziesz i nagle się okazuje, że znasz te lasy jak własną kieszeń, a tego miejsca nie znałeś. I tak to wszystko wygląda.
Za tę piękną wyprawę w świat nauki bardzo dziękuję. Profesor Przemko Tylżanowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet w Leuven w Belgii, był gościem Polskiego Radia Lublin. Dziękuję ci bardzo za te słowa, za udział w tej audycji. Życzę wielu sukcesów w researchu i w poszukiwaniach.
Bardzo dziękuję i dziękuję państwu za cierpliwe słuchanie. Dobranoc.
Dobranoc.